Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnej sesji Q&A. Dziś dla mnie wyjątkowej sesji, ponieważ jest to moja urodzinowa sesja. Dzisiaj właśnie obchodzę 38 urodziny. Ja wiem, że kobiety mają nie mówić o wieku, ale ja zawsze bardzo lubię swój wiek, w którym jestem, więc otwarcie o tym mówię. Poza tym w Google najczęściej wpisywana fraza to jest Kamila Rowińska wiek. A w dzisiejszej sesji opowiem Ci o tym, jakie jest 10 zasad, którymi kieruję się w biznesie. Dlaczego właśnie o tym? Dlatego, że najczęściej o to właśnie pytacie. Nie pytacie o 10 zasad, ja to tak ubrałam, wy pytacie o to, Kamila, jak ty to robisz, że masz wyniki, jak ty to robisz, że osiągasz sukcesy. Dla tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, ja od 1999 roku prowadzę działalność gospodarczą, od 2012 roku prowadzę firmę szkoleniową, jak również piszę książki. Napisałam 7 książek z dziedziny rozwoju osobistego i biznesu, z czego największym bestsellerem jest książka pod tytułem Kobieta niezależna oraz Buduj życie odpowiedzialnie i zuchwale. Rocznie w moich szkoleniach bierze udział około 7 tysięcy ludzi. To są osoby, które przychodzą na salę szkoleniową się ze mną zobaczyć, nie takie szkolenia online. Szkolenia online zrzeszają oczywiście jeszcze większą grupę osób. W tej sesji Q&A podzielę się z Tobą takimi 10 zasadami. Ja je oczywiście rozwinę, także przygotuj sobie trochę czasu na to, żeby odsłuchać to wideo. A na koniec przygotowałam dla Ciebie niespodziankę, no z okazji moich urodzin. Normalnie to jest tak, że się przyjmuje prezenty, ale dzisiaj ja mam dla Ciebie prezent, także zostań tutaj ze mną. Jeżeli chcesz przeczytać ten tekst, który teraz Ci opowiadam, czyli te 10 zasad, to zapraszam Cię na blog kamilarowińska.pl. W opisie do tego wideo również znajduje się specjalny link, na którym możesz przeczytać to wszystko, o czym ja opowiadam, bo wiem, że jest tego dużo, ma to wartość merytoryczną, w związku z czym czasami niektórzy wolą poczytać. Także zobacz po prostu ten wpis na blogu, on jest wtedy napisany z tekstem. Dobrze, to zacznijmy w takim razie od samego początku. Wysłuchanie tego materiału, zrobienie sobie notatek będzie dla Ciebie doskonałą wskazówką do tego, aby budować być może swoją działalność nie tylko biznesową, ale też zawodową. Ponieważ to są takie wartości, takie zasady, którymi się kieruję, które jestem przekonana, że bez względu na to, jaki zawód bym uprawiała, nawet jeżeli bym była na przykład dekoratorem wnętrz, bo to jest taki zawód, który darzę szczególną sympatią, to również te zasady, które tutaj o których Ci opowiadam, mogłyby się sprawdzić. Gdybym była prawnikiem, też mogłyby się sprawdzić. Gdybym była, nie wiem, właścicielem sklepu z ubraniami, również by się mogły sprawdzić, dlatego przesłuchaj ich uważnie. Pierwsza rzecz, czyli pierwsza taka moja zasada, to jest przede wszystkim misja i wartości. Co to znaczy? To znaczy, że od zawsze, kiedy prowadziłam swoją działalność, ponieważ no, ta działalność, którą prowadzę teraz, nie jest moją pierwszą działalnością. Jako nastolatka prowadziłam zajęcia z aerobiku, później byłam konsultantką w firmie kosmetycznej i dopiero później byłam dyrektorem w jednej z firm kosmetycznych i byłam odpowiedzialna za pozyskiwanie nowych współpracowników do firmy, szkolenie ich, a dopiero od kilku lat jestem trenerem i właścicielem RBC. Natomiast od zawsze, tak kiedy się zastanawiałam, będę czasami zerkać na dół, dlatego że tu mam notatki. Za każdym razem szukałam zajęć, dzięki którym mogę pomagać, ale takich, które będą spójne z moją misją i z moimi wartościami, bo to jest niezwykle ważne, żeby znać swoje wartości. Zresztą prawie w każdym wideo Ci o tym opowiadam, że to jest ważne, a w książce Buduj życie odpowiedzialnie i zuchwale nawet Cię uczę, jak je wytyczyć. Także ja tą lekcję odrobiłam już dawno i bardzo pilnowałam, żeby moja misja i wartości były realizowane. Czyli zaczynałam od takiego, dlaczego ja się chcę tym zająć, dlaczego ja chcę prowadzić aerobik, dlaczego, co jest w tym takiego cennego. I za każdym razem też, zanim zabiorę się za cokolwiek, zadaję sobie dwa pytania. Jedno z nich to brzmi, co to wniesie w życie innych? Czyli na przykład jak w 2008 roku poszłam na studia coachingowe, to się zastanawiałam, co to wniesie w życie innych, że ja będę coachem. Jak decydowałam się na budowanie sieci dystrybucji dla firmy kosmetycznej, też się zastanawiałam, co to wniesie w życie innych. W jaki sposób ja będę mogła pomagać innym również ludziom. A drugie pytanie, co to wniesie w moje życie? Ponieważ no oczywiście też nie chciałabym być osobą, która wnosi tylko i wyłącznie w życie innych, ale dzieje się to z moją na przykład szkodą, albo ze szkodą mojej rodziny, mojego męża czy moich dzieci. Dlatego zawsze się zastanawiam, powtórzę jeszcze raz, co to wniesie w życie innych ludzi i co to wniesie w moje życie. Gdybym na przykład była architektem wnętrz, no to bym się zastanawiała, co to wniesie w życie innych. A to, że będą mieszkali w pięknych wnętrzach, których być może nie potrafią sami urządzić, albo nie mają czasu na to, żeby ich je urządzić samodzielnie, będzie to dla nich oaza spokoju, piękne miejsce, w którym się będą relaksować, będą się tam czuli wszyscy bezpiecznie, będzie to dla nich przyjazne środowisko. I też bym zadawała sobie pytanie, co to wniesie w moje życie. W moje życie spełnienie moich aspiracji, spełnienie moich fantazji, jeżeli chodzi o urządzanie wnętrz, no bo wiadomo, jak masz jeden dom, no to raz go urządzisz i co? I przecież nie będziesz zmieniać wszystkiego co roku. Że to na przykład wniesie w moje życie piękno albo jeszcze inne rzeczy. W ten sposób bym podejmowała decyzję. Jak już mam wartości i misję, już sobie odpowiedziałam na to pytanie, to bardzo pilnuję tego, aby opierać swoją działalność na mocnych stronach. Na swoich mocnych stronach. Wielokrotnie badałam swoje mocne strony, swoje talenty, predyspozycje. Jest mnóstwo testów, które są przeprowadzane w internecie, czy to test talentów Gallupa, czy to chociażby nawet struktogram, albo wiele innych, tak, które pozwalają. I ja jako coach też zostałam już przebadana chyba na wszystkie możliwe sposoby, zarówno swojej działalności biznesowej, jak również coachingowej. I bardzo dobrze znam swoje ograniczenia, wiem, w czym jestem dobra, wiem, co przychodzi mi z łatwością, naturalnie, i staram się wykonywać maksymalnie dużo właśnie takich czynności. Staram się, żeby moja działalność opierała się właśnie na tym, co mi przede wszystkim bardzo łatwo przychodzi. To nie znaczy, że unikam rzeczy, które są dla mnie trudne. To nie o to chodzi. Ale na przykład ja wiem, że nie jestem typem człowieka, który jest w stanie się dużo nauczyć na pamięć. Z poziomu po prostu zapamiętywania, że się nauczę na pamięć i będę lecieć jak audiobook z czymś takim. W związku z czym, jeżeli wiem, że to nie jest moja super mocna strona i nauczenie się na przykład tekstu dużego na pamięć wymaga ode mnie więcej pracy niż być może od innych, no to nie zdecydowałam się na przykład na bycie aktorką, albo nie zdecydowałam się na studiowanie prawa po to, żeby się po prostu nauczyć prawie całego kodeksu na pamięć, bo wiem, że kosztowałoby mnie to bardzo dużo, a moje mocne strony są gdzieś indziej. W związku z czym pilnuję tego, aby opierać siebie na swoich mocnych stronach. Ale jeżeli w tej mojej działalności jest coś, co wymaga doszlifowania, douczenia się czegoś, albo jest dla mnie trudne, to nie znaczy, że tego unikam. Podaję Ci przykład. Teraz nagrywam dla Ciebie wideo i może Ci się wydawać, że dla mnie nagranie wideo to jest tak po prostu pstryczek. Ostatnio na Instagramie zadałam swojej społeczności pytanie, jakim się wydaje, ile ode mnie czasu wymaga przygotowanie wideo. I niektórzy mówili 1,5 godziny, a niektórzy tam 2 godziny albo coś takiego. Jeżeli to jest takie wideo jak na przykład dzisiaj, to samo nagranie tego wideo, już nie mówię o montażu, o wszystkim innym, bo nie ja się tym zajmuję, tylko zespół. Natomiast jeżeli chodzi o sam takie przygotowanie się, nie wiem, ubranie, uczesanie, zebranie myśli i tak dalej, to są i nagranie materiału, i dubli do tego materiału, bo to nie jest tak, że za pierwszym razem leci, to jest minimum 4-5 godzin. Minimum, rozstawienie lamp i wszystkich tych rzeczy. Ale zanim jeszcze do tego usiądę, potrzebuję kilku dni, w ciągu których codziennie poświęcam jakąś godzinę albo dwie na to, żeby przemyśleć to, co ja chcę powiedzieć, żeby jak najlepiej ubrać w słowa to, co bym chciała powiedzieć w skondensowanej wersji, żeby to na przykład zajęło maks 30 minut albo 45, a nie 5 godzin, bo nikt tego nie będzie oglądał. Czyli przygotowanie się zajmuje dużo czasu. I nagrywanie wideo, wtedy kiedy nagrywałam pierwszy materiał, było dla mnie czymś okropnym. Teraz już się trochę oswoiłam, że mówię właściwie trochę do siebie, ponieważ muszę patrzeć w czerwoną lampkę i po prostu do tego mówić i wyobrażać sobie, że ty mnie teraz słuchasz i liczyć na to, że skomentujesz i mi odpowiesz w ogóle i to będzie wtedy dialog, a nie mój monolog. Natomiast to nie jest tak, że to przyszło mi zupełnie naturalnie. Po prostu siadam pewnego dnia i myślę sobie, okej, będę nagrywać po prostu coś na wideo i usiadłam i zaczęłam nagrywać. Nie, po potykałam się, zaczynałam jeszcze raz, rozpraszałam się w międzyczasie, gubiłam końcówki, zresztą do dzisiaj je gubię. Było mnóstwo rzeczy, które były dla mnie trudne. Natomiast oczywiście robiłam je i nadal je robię. A trzecia rzecz to jest 10-letnia wizja. O co tutaj mi chodzi? Przede wszystkim myślę o swojej działalności długoterminowo, długofalowo, w perspektywie na przykład 10 lat. Mówię 10 lat, ponieważ nie zawsze jestem w stanie sobie wyobrazić nawet, co będzie za 10 lat w mojej działalności. Ale myśląc o swojej działalności, myślę o niej długoterminowo i to pomaga mi podejmować lepsze decyzje biznesowe. Takie jak na przykład, chociażby, nie wiem, w kwestii wynajęcia biura czy zakupu biura. Wiem, że nie każdy, kto zaczyna swoją działalność, może kupić biuro. Ja też oczywiście, jak zaczynałam swoją działalność, to nie kupowałam biura, tylko wynajmowałam. Ale wtedy, kiedy myślisz w kategorii 10-letniej na przykład, to możesz pewne takie decyzje podejmować, że jeżeli masz środki w spółce, stać was na to, to możesz sobie pomyśleć o zakupie nieruchomości, a nie na przykład o tylko i wyłącznie wynajmie, tak? Czy też niektórych rozwiązań internetowych. Możesz je dzierżawić, a możesz zdecydować się na zbudowanie jakiegoś swojego rozwiązania internetowego, które będzie tylko i wyłącznie dla siebie, jeżeli myślisz w perspektywie długoterminowej. I u nas na przykład budowa CRM-a jest takim rozwiązaniem, czy budowa sklepu online, który w przyszłym roku będzie miał swoją premierę, który jest dla nas sporym wydatkiem. Wydatek rzędu około 150 tysięcy zł, CRM blisko 100 tysięcy zł, tam chyba pomiędzy 80 a 100, nie pamiętam już dokładnie, bo już faktura poszła dawno, to są takie wydatki, które jeżeli myślisz długofalowo, a nie na zasadzie okej, dobra, zobaczę jak mi wyjdzie, najwyżej się za 2 lata rozmyślę albo rzucę to w cholerę, no to wtedy oczywiście łatwiej jest podejmować takie decyzje biznesowe, jeżeli myślisz długofalowo i też łatwiej jest inwestować w siebie, ponieważ kiedy ja zaczynałam i na przykład miałam studiować coaching i to były studia, na które trzeba było wydać kilkadziesiąt tysięcy za rok studiowania, za czas, które się płaci za dojazdy, za noclegi i wszystkie tego typu koszty, to gdybym ja o tym pomyślała w perspektywie krótkoterminowej, to bym powiedziała absolutnie, to w ogóle są takie pieniądze, których nie jestem gotowa zapłacić, zwłaszcza w 2008 roku, czyli 10 lat temu. Ale ponieważ myślałam w perspektywie 10-letniej minimum, to powiedziałam okej, dobra, potraktuję to jako inwestycję w swoje kompetencje. I zawsze tak robię. Czwórka, nazywam to moje aktualne 100%. Moja przyjaciółka Joasia Ceplin nazywa to progres, nie perfekcja. Jeżeli zdecydowałam się, że coś robię, to za każdym razem robię to na swoje 100%, ale na dzień dzisiejszy. Czyli staram się najbardziej jak potrafię, daję z siebie wszystko, ale tyle ile mogę dać w danym momencie. Czyli moje wystąpienie na dzień dzisiejszy jest na moje 100%. Prawdopodobnie za rok będzie jeszcze lepsze, ponieważ ja już będę innym człowiekiem, ale żeby to wystąpienie za rok było jeszcze lepsze, to musi nastąpić dzisiejsze wystąpienie, które będzie gorsze niż to, które nastąpi za rok. Nawet moje wideo, które oglądasz, te czy nawet te sprzed 4 miesięcy, jeżeli popatrzysz na moje materiały sprzed 4 miesięcy, one były gorsze niż te, które są dzisiaj. Natomiast za każdym razem, to nie jest tak, że ja się wtedy mniej starałam, teraz się bardziej starałam. Zawsze się staram tak samo, natomiast za każdym razem mogę po prostu mieć większe kompetencje. Jeżeli zajrzysz tutaj za rok i popatrzysz na dzisiejszy materiał, a popatrzysz na ten, który opublikuję za rok, ten za rok na pewno będzie zdecydowanie lepszy niż ten, który jest teraz. Być może będzie lepsze światło, być może ja będę mieć jeszcze lepszą dykcję, albo może będę miała lepsze fajerwerki będą mi tutaj wchodziły, a może będę miała, nie wiem, lepszy montaż, lepsze odświetlenie, cokolwiek, ale na pewno będzie lepsze. Natomiast na ten moment, na który mogę, robię wszystko po prostu na 100%, bez wyrzutów, że nie robię tego tak dobrze, jak ktoś tam inny. Ktoś tam inny robi to dlatego tak dobrze, ponieważ ma prawdopodobnie lepsze przygotowanie ode mnie, lepsze doświadczenie, robi to dłużej, dlatego robi to lepiej. Więc daję sobie prawo do tego, żeby robić to tyle, na ile umiem dzisiaj i z tym wychodzę do ludzi. Piąta zasada to Płacę za to, czego nie wiem. No i inwestuję w siebie. Jeżeli czegoś jeszcze nie potrafię, a jest to niezbędne w budowaniu mojego biznesu albo w moim zawodzie, to się po prostu tego uczę. Jeżeli to nie jest najlepsze wykorzystanie mojego potencjału, to wtedy współpracuję z ludźmi, którzy mogliby to zrobić. Czyli na przykład Michał albo Maciek montują filmy, które tutaj nagrywam. Ja ich nie montuję, ponieważ to nie jest najlepsze moje wykorzystanie mojego potencjału, ale ponieważ to jest coś, czemu oni zadedykowali swoją karierę zawodową, to jest najlepsze wykorzystanie ich potencjału, dlatego pozwalam, aby zrobił to ktoś inny i oczywiście rozliczam się z tą osobą. Natomiast jeżeli jest coś, co jest niezbędne w moim zawodzie i to ja muszę umieć, rozumieć, wiedzieć, no to wtedy po prostu za to płacę i uczę się tego. I płacę ekspertom za to, że dzielą się ze mną swoją wiedzą i korzystam z tej wiedzy. Nie oczekuję, że wszyscy mi powiedzą wszystko za darmo, nie piszę do nikogo wiadomości, że mają mi doradzić albo tego typu rzeczy. Tego nie oczekuję. Po prostu płacę ludziom za doradztwo i robię to od samego początku. Nawet na samym początku, jeżeli zarabiałam mało pieniędzy, to większość tych pieniędzy po prostu inwestowałam w to, żeby wiedzieć jeszcze więcej. Ostatnio ktoś się mnie zapytał, skąd ja się uczyłam biznesu. Biznesu się nie da całego nauczyć w szkole. Uczysz się go w trakcie. Ja się go też uczyłam w trakcie. Oczywiście pomogły mi moje studia, pierwsze inżynierskie studia z zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania produkcją. Natomiast to jest coś, czego cały czas się uczysz. Jeżeli na przykład chciałam zbudować swoją strategię, to było szkolenie w Mediolanie, które prowadził Alex Mandozian. Cholernie drogie, 5-dniowe. No cóż, nie marudziłam, tylko po prostu pojechałam na szkolenie i się na nim uczyłam. Tylko ważna rzecz, ja nigdy nie jadę na szkolenie po jakąś tam jedną rzecz czy jedne zdanie, tak jak niektórzy mówią. Ja jadę na szkolenie po to, żeby wyciągnąć maksimum z tego szkolenia. Po prostu maksimum, wszystko co można. Jakbyś zobaczyła kiedyś mój zeszyt szkoleniowy, to on jest... Zawsze mam na szkoleniach zeszyt szkoleniowy, on jest cały zawsze wtedy zapisany, pobarzgrany, różne kolory. Jak wracam do domu, to jak prymus przepisuję sobie swoje notatki, układam to wszystko, ponieważ chcę, żeby te pieniądze, które zainwestowałam w swoją naukę, naprawdę zaprocentowały. Szósta zasada, którą wyznaję, to jest zero dróg na skróty. I co tutaj mam na myśli? Jeżeli na przykład otwieram działalność, to otwieram go zgodnie ze swoją misją. Misją, którą wybrałam i tyle. Są tacy ludzie, którzy otwierają swoją działalność dlatego, że jest jakaś, nie wiem, pieniądze unijne są do wzięcia, żal nie wziąć, nie brać. I żeby było jasne, nie jestem przeciwniczką brania dotacji unijnych. Być może kiedyś się sama o jakąś swoją postaram, pod warunkiem, że będzie spójna w ogóle z tym, co robię i znajdę człowieka, który się tym zajmuje. Ale jestem przeciwniczką zakładania firmy z powodu dotacji. Uważam, że nie po to się zakłada firmę, żeby zgarnąć dotację i jakoś tam coś zrobić i po prostu żyć dalej, tylko firmę się zakłada po to, żeby wypełnić jakąś swoją określoną misję na rzecz swoich klientów. Ale to jest oczywiście tylko moje naiwne, jak to niektórzy mówią, myślenie. Jestem bardzo niecierpliwa w działaniu, ale jestem bardzo cierpliwa, jeżeli chodzi o wyniki. Potrafię poczekać na te wyniki i to na przykład skutkuje tym, że odrzucam jakieś takie szemrane propozycje, które ktoś wysyła mi zaproszenie, żebym sobie kupiła fanów na Facebooku. Bardzo niecierpliwie czekamy, aż liczba fanów na Facebooku przekroczy 100 tysięcy fanów, a Facebook coraz bardziej tnie zacięgi, więc jest to coraz trudniej uzyskać, ale nie zrobimy tego w żaden sposób nielegalny. Bardzo też bym chciała, żeby społeczność na Instagramie była największa, jaka to tylko jest możliwe, czy też społeczność na YouTubie, żeby rosła, ale nie planuję kupować jakichś botów na Instagramie czy tego typu rzeczy. Cały czas dostaję jakieś propozycje, żeby kupić sobie jakiś tam pakiet lajków, serduszek czy czegoś takiego. Natomiast ja wiem, że w krótkim terminie to da efekt wow. Jest szacuneczek z to środowiska, wszyscy ci biją brawo i mówią wow, ale super, masz taką dużą społeczność. Ale ostatecznie trzeba później pójść, stanąć przed lustrem i wiedzieć, że to nie ty, nie twoja samozajebistość i to, że ty takie super treści przekazujesz, powoduje, że ci ludzie zdecydowali się ciebie oglądać, tylko tam jest jakiś po prostu milion fejkowych kont, które cię ogląda, czy tam tysiące fejkowych kont, które cię ogląda. I wtedy myślę sobie, że takie patrzenie w lustro sobie w twarz wtedy musi być przykre i bardzo mocno osłabia pewność siebie tej osoby, która to robi. Więc ja bym sobie w życiu tego nie zrobiła. Po pierwsze, lubię mówić prawdę, ale też nie lubię siebie osłabiać. No i trzeci, jeżeli to do ciebie nie przemawia, to proszę cię, trzeci powód biznesowy ci podam. Jeżeli sobie kupujesz fanów na Facebooku albo na Instagramie, te boty nieszczęsne instalujesz, które pozdrawiają wszystkich jak leci po prostu i wszystkim mówią, że mają piękne zdjęcie, to wierz mi, że jeżeli kiedykolwiek będziesz podejmować decyzję biznesową o tym na przykład, że chcesz mieć targetowaną reklamę na znajomych twoich fanów, którzy się interesują tym albo tamtym, to wyrzucisz masę pieniędzy w błoto, ponieważ boty się za bardzo niczym nie interesują i wyjdą ci jakieś chore po prostu totalnie wyniki. Będziesz mieć w jakichś Indiach albo gdzieś tam indziej swoich fanów, jakieś takie dziwne imiona, nazwiska na liście i nie będziesz w stanie po prostu zarządzać później komunikacją z tą społecznością, więc chociażby nawet z tego powodu po prostu tego nie rób, jeżeli tamte wyższe pobudki do ciebie nie docierają. Siódmy powód to jest odpowiedzialność za klientów, zespół, firmę, swoje decyzje. Jeszcze raz to przeczytam. Odpowiedzialność za klientów, zespół, firmę i za swoje decyzje, tak to miało być powiedziane. Jestem prezesem spółki i wiem, że ponoszę odpowiedzialność za funkcjonowanie tej spółki, a w ramach tego muszę pogodzić interesy czterech grup. Przede wszystkim interesy klientów, interesy mojego zespołu, który przyszedł do mnie do pracy, firmy jako spółki, jak również moje. Dlatego zawsze, kiedy podejmuję decyzję, jakąkolwiek biznesową, odpowiadam sobie na cztery pytania. Pierwsze z nich to, czy to będzie dobre dla moich klientów? Czy to jest dobre dla klientów, coś, co wnosi dla nich wartość? No, nigdy na przykład nie zdecydowałam się na jakąś tam reklamę albo coś takiego, ale na przykład gdybym dostała taką propozycję, to bym sobie zadawała pytanie, dobra, czy to jest coś, co jest dobre dla moich klientów, czy jakąś współpracę komercyjną, czy to jest coś, co wnosi coś w ich wartość, albo w żaden sposób im to nie przeszkadza, czy to jest coś, co może ich posadzić na minę. Na przykład jeżeli ktoś by mi mówił, że mam jakieś nie wiem, na przykład jakieś chwilówki zareklamować albo coś takiego. Na przykład ktoś by powiedział, Kamila, zareklamuj chwilówki, żeby ludzie kupili sobie na przykład szkolenie u ciebie i tak dalej. No to wtedy by było dla mnie to jasne, że to nie jest dla moich klientów na pewno to nie jest dobre. Pomimo tego, że na przykład mogłoby to podnieść sprzedaż. Drugie pytanie, na które sobie zadaję pytanie, czy to jest dobre dla mojego zespołu? Czyli, bo nawet jeżeli coś jest dobre dla klientów, to niekoniecznie musi być dobre dla mojego zespołu. I tu nie chodzi o to, czy to nie przyniesie pracy mojemu zespołowi i tak dalej, ale chodzi o to, czy to ich nie obciąży za bardzo, czy to nie będzie dla nich totalnie rozproszone, czy to nie będzie w niezgodzie z ich wartościami albo z jakąś ich godnością, tego typu rzeczy. Czy spółka może sobie na to pozwolić z punktu widzenia finansowego, ponieważ mogę sobie budować w oparciu o misję i wizję i wartości swoją firmę, ale jednak ostatecznie to moja firma ma ponad 2 miliony kosztów rocznie, na które trzeba zarobić, wypłaty, zleceniodawcy, podwykonawcy i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie koszty, które ponosimy, koszty marketingowe, ogromne koszty marketingowe, właściwie to są nasze największe koszty. I muszę podjąć decyzję, czy spółka może sobie pozwolić na tą decyzję, ponieważ jeżeli ja podejmę jakąś decyzję, która jest dobra dla przykład dla zespołu, ale mogę położyć przez to firmę, no to ostatecznie wszyscy stracimy. Zarówno klienci ostatecznie na tym, jak firma upadnie, zespół na tym straci, no i ja też nie najlepiej będę z tym czuła. I to jest właśnie czwarte pytanie, na które sobie zadaję pytanie, jak ja się będę z tym czuła, z tą decyzją. I tutaj Ci podam takie dwa przykłady. Mieliśmy na przykład taki case w tym, przepraszam, taką, bo zawsze mi tutaj później mówicie, nie można mówić case. Taką sytuację mieliśmy w tym roku, że chcieliśmy rozważyć opcję outsourcingu pakowania paczek. Ja wiedziałam, że się rozwijamy, że mamy dwa biura, już jedno naprzeciwko drugiego. Najpierw pracowaliśmy w jednym, potem musieliśmy wyposażyć się w drugie biuro, więc w jednym budynku naprzeciwko mamy już dwa biura. Wiedziałam, że nasza sprzedaż książek rośnie, no i trzeba było podjąć decyzję, czy my powinniśmy dalej się rozwijać jako firma logistyczna, stany magazynowe, trzymać u siebie, wynajmować jakiś magazyn i tak dalej, czy powinniśmy pomyśleć o outsourcingu. Więc pierwsze pytanie, jakie sobie zadałam, to czy to będzie dobre dla moich klientów? Czyli czy klienci dzięki temu, że będziemy mieli outsourcing, czy oni skorzystają, czy to będzie dla nich gorsza opcja? Decyzja była tak, ponieważ zewnętrzny magazyn, zewnętrzna firma, która ma obsługuje kilkadziesiąt tysięcy przesyłek miesięcznie, zawsze ma lepsze umowy podpisane z kurierami, czy tam z jakimkolwiek innym przewoźnikiem, co pozwala nam obniżyć odrobinę cenę przesyłki. Więc mówimy, okej, to daje nam dobrze. Czy to będzie dobre dla mojego zespołu? Zanim poprosiłam zespół o to, aby sprawdził w ogóle taką opcję, jak u nas wygląda outsourcing, to powiedziałam jedno bardzo ważne zdanie do zespołu. Powiedziałam tak, po pierwsze, wszyscy mają pracę. Bez względu na to, co zaraz powiem, chcę Wam powiedzieć, że wszyscy mają pracę. Nawet jeżeli wdrożymy to, co ja chcę powiedzieć, wszyscy mają nadal pracę. O to się nie musicie martwić. Te osoby, które teraz pakują paczki, też mają pracę. To było najważniejsze, tak żeby oni się czuli bezpiecznie. I powiedziałam później, a teraz chciałabym Was poprosić o to, żebyście sprawdzili, jakie są oferty firm, które świadczą takie usługi outsourcingu, mogą pakować paczki, mogą to robić w naszym standardzie, może tam być kokarda, cudawianki i tak dalej, mogą być te wszystkie miłe rzeczy, które my chcemy, żeby klienci ich doświadczali. I sprawdźcie to. Także sprawdzałam też, właśnie odpowiadałam na to drugie pytanie, czy to będzie dobre dla zespołu, a zespół czuł się bezpiecznie wtedy, kiedy słyszał, że taka decyzja zamierza zapaść. Czy spółka może sobie na to pozwolić? No to też oczywiście wtedy, kiedy dostaliśmy ofertę od takiej firmy, to analizowaliśmy ją i wymaga ona od nas więcej trochę, więcej planowania sprzedaży, zachowań korporacyjnych, o których dotychczas nie musieliśmy myśleć, ale zdecydowaliśmy tak, że spółka może sobie na to pozwolić. No i ja zadałam sobie pytanie, jak ja się będę z tym czuła i stwierdziłam, że okej, będę się z tym dobrze czuła, jeżeli wybierzemy dobrą firmę, naprawdę dobrą firmę do tego, żeby realizowała te zamówienia, będziemy w stałym kontakcie, oni nie będą w naszym imieniu odpisywać na maile, tylko my będziemy odpisywali mimo wszystko na maile, bo to my znamy naszych klientów jak najlepiej, to tak jesteśmy w stanie to outsourcować. I to wtedy, ta decyzja dopiero została podjęta i poszła, od wielu miesięcy współpracujemy z taką firmą. Drugi przykład tego jeszcze, kiedy właśnie idę przez taki tryb odpowiedzialności, to było wtedy, kiedy podjęliśmy decyzję o tym, że napiszemy z Marcinem Kokoszką książkę kolejną i jak już ją napisaliśmy i ona miała pójść do sprzedaży, to przyszło nam na myśl, że chcielibyśmy 100% zysku ze sprzedaży tej książki przekazać na cele charytatywne. I no wiesz, jeżeli to jest Twój produkt, który normalnie sprzedajesz, zarabiasz, trzeba przy nim pracować, ludzie pracują przy nim i tak dalej, no to taka decyzja jest odważną decyzją, więc zadałam sobie pytanie, czy to będzie dobre dla moich klientów. No, dla klientów to nie będzie miało żadnego znaczenia, czy na tym zarabiamy, czy przekazujemy to na cele charytatywne i tak klient płaci tą samą cenę, więc okej, to będzie dobre. Czy to będzie dobre dla zespołu? Jeżeli spółka będzie miała dobrą kondycję finansową i to nie wpłynie na to, że będą mieli mniejsze wynagrodzenia dlatego, że przeznaczamy za dużo pieniędzy na cele charytatywne, to tak, to będzie dobre dla zespołu. Poza tym zespół RBC lubi też się czuć częścią takich fajnych projektów charytatywnych. Czy spółka może sobie na to pozwolić? Tutaj potrzebne były obliczenia, no i podjęliśmy decyzję, że tak, spółka może sobie finansowo na to pozwolić. Zadaliśmy sobie z Marcinem pytanie, jak się będziemy z tym czuli. Stwierdziliśmy, że będziemy się z tym czuli bardzo dobrze, że jest część naszego talentu, działalności, którą możemy przeznaczyć na cele charytatywne. 100% zysków w przypadku tej książki jest ok dla nas opcją i po prostu zdecydowaliśmy się na to. Wybraliśmy fundację, to jest Fundacja Ma Marzenie, w której później zaczęłam zasiadać w radzie programowej tej fundacji i to już poszło. Natomiast to nie była decyzja, która była podejmowana od tak, ponieważ ja jestem odpowiedzialna za tych ludzi, których zaprosiłam do siebie na pokład. I nie mogę podejmować jakichś totalnych decyzji typu wyjeżdżam na przykład na 3 miesiące w podróż dookoła świata. Jestem bogata, w ogóle jestem kobieta niezależna, mąż też by chętnie pojechał, zabierzemy dzieci i po prostu jedziemy. Czy to by było dobre dla moich klientów? No, niektórzy mogliby nie zauważyć, a dla niektórych może niekoniecznie, no bo jednak przyzwyczaiłam ich do tego, że jestem cały czas w kontakcie. Czy to by było dobre dla mojego zespołu? No nie, nie byłoby na przykład dobre dla mojego zespołu, ponieważ ich stabilizacja finansowa zostałaby zachwiana. Dlatego nie mogłabym sobie na takie coś pozwalać, chyba że miałabym już tak ogromną firmę albo nie opartą na mnie, głównie na moim nazwisku, na mojej twarzy, na tym, co ja powiem, bo bądź co bądź na tym właśnie RBC się opiera, no to wtedy mogłabym rozważyć taką opcję. Natomiast w tym wypadku byłoby to nieodpowiedzialne. I za każdym razem, budując zespoły w swoim życiu, bo kiedyś budowałam zespół 3,5 tysiąca osób, jeżeli bym planowała na przykład takie coś, to powiedziałabym na przykład mojemu zespołowi na przykład rok wcześniej o tym, że planuję tego typu historię. 8. Szacunek do siebie i do innych przejawiający się w asertywności. Szkole z asertywności, jak dobrze wiesz, i właściwie chyba nie ma w Polsce osoby, która więcej osób przeszkoliła z asertywności, bo mam na tym punkcie bzika. Tak samo jak mam bzika na punkcie szkolenia kobieta niezależna, tak samo z asertywnością, gdzie tylko mogę, staram się dotrzeć. Zresztą szykuję taki fajny projekt na przyszły rok, duży też charytatywny na temat asertywności, ale to jest przy współpracy z pewną fundacją. To nie jest ogólnie dla wszystkich. I co? W ramach tego szacunku dla siebie i dla innych bardzo dużą wagę przykładam do tego, jak dobieram współpracowników, partnerów biznesowych i osoby, z którymi chcę pracować. Bardzo często pytam o rekomendacje kogoś, o kogoś, kto ich zna, kto z nimi pracował, jak ocenia tą sytuację. Bardzo jestem pod tym względem ostrożna i przyglądam się tym osobom dłużej. Czuję lekką zawsze irytację, gdy ktoś, kogo totalnie nie znam, albo dopiero go co poznałam, na przykład mówi do mnie, że wow, Kamila, dobra, zróbmy coś razem, nie wiem, napiszmy książkę, zróbmy szkolenie albo cokolwiek, bo w moim świecie takie relacje buduje się dłużej. No i dopiero one są oparte na dłuższej relacji, na zaufaniu wzajemnym i na tym, że chcemy sobie wzajemnie coś dać. No i ja do kogoś, kto jest, nie wiem, jakby to powiedzieć, do kogoś, kto jest na przykład rozpoznawalny w jakiejś branży, nie miałabym śmiałości takiej, żeby będąc totalnie mu osobą nieznaną, nagle przyjść i zaproponować nie wiadomo co. Myślę, że to się buduje stopniowo. Dlatego daję ludziom tyle zaufania, ile sobie wypracowali na aktualny moment, ale jednocześnie też je odbieram. Jeżeli ktoś mi podpadnie, jeżeli ktoś czegoś nie dowozi i okazuje się osobą niegodną zaufania, to ja po prostu się wycofuję. I wiem, że niektóre, zwłaszcza kobiety w biznesie czasami mówią, ale że to tak nie wypada, że czegoś nie można, że tak się lubimy albo coś takiego. Tak, ja się mogę z tą osobą dalej prywatnie gdzieś tam spotkać na kawę, mogę się nawet lubić i tak dalej, ale jeżeli coś zazgrzyta, to ja się po prostu wycofuję z różnego rodzaju współprac, ponieważ to poczucie takiej odpowiedzialności jest we mnie tak duże, że bardzo uważam, zanim się pod kimś podpiszę. A i tak czasami mam jakąś tam wtopę i sobie myślę, kurczę, dobra, mogłam to widzieć, ale tego nie widziałam. No ale, ale tak to bywa. Nie mam coś takiego, że trzymam jakąś taką urazę, pielęgnuję w sobie, coś tam nie mam, nie mogę komuś czegoś wybaczyć i tego typu rzeczy. To w ogóle nie. Wiem, że ludzie się mylą, wiem, że czasami ludziom czegoś tam nie dotrzymują, ale nie chcę kontynuować z tą osobą działań i tyle. I po prostu rezygnuję ze współpracy. Natomiast w imię też tej asertywności chcę ci powiedzieć, że nie mam takiej intencji, żeby komuś tam dowalić, dźgnąć go albo coś w tym stylu. Nie, nie mam tak, że się potem mszczę, nagrywam wideo albo opowiadam jakieś rzeczy o ludziach, którzy coś tam źle zrobili względem mnie i tak dalej. To nie. Jest oczywiście tak, jest oczywiście, też kurde się motam, jest oczywiście taki też case, że jeżeli ktoś posunąłby się za daleko względem mnie przy jakiejś współpracy, to wtedy na przykład zdecydowałabym się na drogę sądową, to tak, bo nie myl proszę szacunku i do kogoś z tym, że daję sobie wejść na głowę, takiej opcji też nie ma. Dziewiątka to jest konsekwencja i pracowitość i to jest coś, co właściwie wy podaliście. Konsekwencja i pracowitość to podała na Instagramie Iwona Przybojewska, bo zapytałam was niedawno, jak wam się wydaje, co jest wynikiem tego, że ja mam sukcesy zawodowe i jak wy to postrzegacie jako moja społeczność z drugiej strony. I Iwona Przybojewska napisała, czy to ci się podoba, czy nie, czy to się innym podoba, czy nie, po prostu robisz swoje z misją. I myślę, że to jest takie najlepsze podsumowanie tego, co się dzieje. Bo faktycznie konsekwencja prawie w każdym poście się później u was przejawiała. Dla mnie ona jest naturalna, więc nawet bym nie wpadła na to, że mam to tutaj wpisać. A mówiłam też o tym w poprzednim Power Poniedziałku, 32, ale czasami o tym zapominam. Ta konsekwencja i pracowitość. Podam ci na przykładzie YouTube'a, którego teraz oglądasz. To jest kanał, który niedawno zdecydowałam się, że będę rozwijać, czyli że mam rozwiniętego bloga, jestem rozwinięta już jako autorka, napisałam 7 książek, mam kilka kursów online, prowadzę szkolenia stacjonarne, no i teraz mogę podjąć kolejną, mam rozbudowanego Facebooka, odrobinę Instagrama. Natomiast no nie jestem takim pierwszym naturalnym wyborem Instagrama, no bo ja tam raczej się chcę dzielić wiedzą, a tam najlepiej po prostu lecą buty i ubrania. W związku z czym mogłam podjąć decyzję, czy to będzie YouTube, czy będę rozwijać YouTube'a, czy będę rozwijała podcasty. Ponieważ mogę wybrać jedną rzecz i tutaj patrz punkt... 7, czyli odpowiedzialność. Nie mogę zrobić wszystkiego naraz, nie mogę zrobić wszystkiego naraz, zrobić tego na 100% dobrze. Nie wszystko będzie dobre dla mnie albo dla moich klientów. Jeżeli zdecyduję się robić wszystko, to niektóre projekty po prostu zawalę. Dlatego trzeba było podjąć decyzję i pomimo tego, że mam 100 tysięcy prawie społeczności na Facebooku, pomimo tego, że mamy dużą bazę mailingową, pomimo tego, że napisałam 7 książek, to konsekwentnie rozwijam swój kanał na YouTubie, nie licząc od razu na to, że on się stanie nie wiadomo jaki popularny, polecany przez YouTube'a i tak dalej. Tylko wchodzę tutaj jak mały żuczek, który startuje, uczę się od ekspertów tego, jak te filmy nagrywać, jak je opisywać i tutaj no, ponoszę koszty finansowe związane z tym, że ktoś się pod tym względem mną opiekuje. Ale robię to konsekwentnie, czyli jak zdecydowałam się, że będę nagrywać Power Poniedziałki, nagrywam te Power Poniedziałki w każdy poniedziałek rano. Jeżeli zdecydowałam się, że będą kulisy biznesu, nagrywam od początku roku kulisy biznesu. I wielokrotnie podczas tego roku albo na przykład nie było takiej super oglądalności tych odcinków i mogłam sobie powiedzieć, a bez sensu, ci ludzie tego i tak nie oglądają, albo ja ich o coś pytam, a oni potem i tak mi nie odpowiadają w tym komentarzu, to po cholerę ja to będę nagrywać i tak dalej. Ale mam w sobie tą konsekwencję i tą taką cierpliwość do dłuższych wyników, która powoduje, że jak się uprę już na coś, to to po prostu realizuję. Gdybym miała popatrzeć na coś, na przykład przez pryzmat, nie wiem, pierwszych 2-3 miesięcy, to ja tego YouTube'a nie powinnam w ogóle prowadzić, tylko powinnam po prostu coś innego robić. Ale jeżeli postawiłam sobie jakiś określony cel, że chcę zainwestować swój czas i pieniądze, uwagę w to, aby rozwinąć ten kanał i sprawdzić wtedy, czy to ma sens, ale to dopiero można się tego dowiedzieć po roku, naprawdę takiego na 100% budowania tego kanału, to wtedy konsekwentnie i pracowicie to realizuję. A są takie osoby, które by chciały nagrać 3 materiały i już by po prostu chciały dostać jakiś tam, nie wiem, złoty puchar od YouTube'a i się dziwią, że jeszcze nie przyszedł. Nie, to się buduje konsekwentnie, bardzo mocno, z pokorą, ale też bardzo dużą pracowitością. 10, którą również wy wskazaliście, to jest Karolina Sikorska-Bednarczyk. Napisała to na Facebooku, na fanpage, napisała spójność i autentyczność. I ona napisała: twoja autentyczność i spójność tego, co mówisz z tym, co robisz. I tak, dla mnie to też jest naturalne, że warto być autentycznym i warto być spójnym i nie warto nikogo innego udawać. I czasami ja mam takie propozycje od ludzi w komentarzu, żebym była kimś innym, żebym była na przykład bardziej wyluzowana, albo jakaś taka zwariowana, albo jakaś tam zupełnie inna niż ja jestem, albo czemu ja jestem taka poważna, albo czemu jestem taka wymagająca, albo dlaczego jestem taka radykalna, muszę być mniej radykalna i tak dalej, albo czemu mówię ludziom, że mają nie żreć bułek, niech sobie jedzą te bułki, wszystko jest dla ludzi i tak dalej, to czemu ja tak mówię. Za każdym razem, kiedy coś do ciebie mówię, to znaczy, że w to wierzę. No i też tego uczę, tylko i wyłącznie tego, w co wierzę, tego uczę. I nawet jeżeli coś będzie super bardziej popularne, jakieś zachowanie będzie pożądane i będzie powodowało, że ludzie wtedy, nie wiem, bardziej mnie polubią, bo wydam im się bardziej swojska, albo będę dziewczyną wtedy z sąsiedztwa, czy jak to tam się nazywa, bo takie rady też dostawałam, to ja będę wiedziała, że ja jestem inną osobą prywatnie, a inną osobą jestem w internecie. I oczywiście, że ja dla moich dzieci jestem inną osobą niż tutaj, wtedy, kiedy z tobą rozmawiam. Ale nie mogę naprawdę być przez całe swoje życie inną osobą tu i inną osobą w życiu. Po prostu wykończę się wtedy chyba emocjonalnie, jeżeli będę musiała mieć jakieś dwie twarze. Dlatego pozwalam sobie na bycie sobą, pozwalam sobie na mówienie tylko i wyłącznie tych rzeczy, w które głęboko wierzę, tylko i wyłącznie tych rzeczy uczę, bo wiem, że nawet jeżeli coś jest obliczone na szybki zysk i ja będę odgrywać jakiś archetyp kogoś tam, bo tak trzeba teraz robić, albo nie wiem, agencja PR-owa mi zaproponuje, albo ktokolwiek inny, to jest wszystko na krótką metę i ostatecznie ten fałsz gdzieś wyjdzie. Dlatego ja polecam inspirowanie się innymi, ale też bez przesady. Nigdy nie możesz być kimś innym. Możesz być tylko i wyłącznie sobą, także pozostań sobą w najlepszej, jak to niektórzy coachowie mówią, wersji samego siebie, ale też mówiąc w to, co wierzysz, to będzie powodowało, że będziesz też mówić to z pewnością. Bo to jest kolejne pytanie, które mi zadajecie. Kamila, co powoduje, że ty mówisz do ludzi z taką pewnością w głosie? Otóż, no mówię tylko i wyłącznie w to, co wierzę. A jak wierzysz w coś, jak masz takie silne przekonanie co do jakiejś idei, to wtedy właśnie z taką pewnością mówisz. Zgadza się czy nie? Zanim ci powiem o urodzinowej niespodziance, to chciałabym jeszcze poprosić cię o podzielenie się ze mną w komentarzu tym, co ty uważasz w tym wideo, że było dla ciebie najcenniejsze. Który z tych punktów najbardziej do ciebie przemówił? Być może jest taki, nad którym warto jest popracować i to jest coś takiego, co chcesz wdrożyć u siebie albo w swoim życiu zawodowym, albo w swoim życiu biznesowym. To będzie dla mnie ważne. A teraz niespodzianka. Po pierwsze, niespodzianka jest tylko i wyłącznie ważna przez 3 dni. Jeżeli zobaczysz to wideo już po moich urodzinach, tydzień, 2-3 tygodnie, bo ono tutaj zostanie, no to już tej niespodzianki dla ciebie nie będzie, ale to wcale nie znaczy, że nie możesz z tego skorzystać. Wielokrotnie pytaliście mnie, kiedy będzie można ponownie w cenie promocyjnej uzyskać któryś z moich kursów online albo VOD. Dlatego zdecydowaliśmy z zespołem, że po pierwsze, odpowiedzieliśmy na to pytanie. Czy to będzie dobre dla klienta? Tak, to będzie dobre dla klienta. Czy to będzie dobre dla zespołu? Tak, to będzie dobre dla zespołu. Czy spółka to udźwignie? Tak, spółka to udźwignie. Jak ja się będę z tym czuła? Będę się z tym czuła ok. W związku z czym ustaliliśmy, że na stronie rbcmasterclub.com, to jest strona, na której znajdują się moje kursy online, jak również krótsze materiały VOD, takie godzinne albo dwugodzinne, na różne tematy, na przykład zbudowania pewności siebie, albo zbudowania swojej stabilizacji finansowej, albo 5 błędów najczęściej popełnianych przy budowaniu zespołu, albo kurs online z asertywności, czy też kurs online z kobiety niezależnej, będzie można do piątku, a dzisiaj jest środa, czyli do piątku, do godziny 23.59 kupić z rabatem 38%, czyli tyle, ile mam lat. 38% rabatu będzie właśnie do zrealizowania. Jedyne, co masz zrobić, to wejść teraz na stronę www.rbcmasterclub.com. Ona też się wyświetla Ci w opisie do tego wideo, więc możesz z niej skorzystać. I te ceny już są zmienione. My je już zmieniliśmy o 38%, żeby nie trzeba było wpisywać żadnego kodu rabatowego ani niczego innego. Do piątku możesz wykorzystać je na kurs, który Ci najbardziej odpowiada. Kurs, który ja uważam, że jest najbardziej, ale to najbardziej cenny, to jest kurs z asertywności, ponieważ najwięcej osób ma z tym problem. Asertywność, kiedy robiliśmy w tym roku kampanię, to okazało się, że mnóstwo osób wydaje im się, że asertywność to jest tylko i wyłącznie umiejętność mówienia nie. Tymczasem asertywność to jest umiejętność wyrażania swoich uczuć, swoich emocji, czy też nawet czasami swoich opinii, ale bez intencji ranienia innych osób. Asertywność to jest takie budowanie relacji, w których jesteś w stanie budować zdrową relację ze swoim dzieckiem, ze swoim partnerem, mężem, żoną albo ze swoimi współpracownikami. I ponieważ, tak jak Ci powiedziałam wcześniej, mam bzika na punkcie asertywności, uważam, że jednym z powodów, dla którego jestem w tym miejscu, gdzie jestem, jest właśnie ta asertywność, której między innymi uczysz się przyjmować oceny albo przyjmować komplementy, uczysz się komunikować tak z innymi, żeby intencjonalnie ich nie ranić, ale jednocześnie zadbać o swoje terytorium, co jest szalenie istotne i w rodzinie, i w budowaniu zespołu, i w pracy, czy w budowaniu biznesu, czy też w tym, żeby na przykład kobieta nie była postrzegana jako jakaś histeryczka wrażliwa, która tylko i wyłącznie robi fochy, ale żeby była postrzegana jako specjalista. I czasami jak kobieta chce być postrzegana jako specjalista i ekspert, to się robi taka twarda i wręcz bezczelna, bo chce grać w grę taką mężczyzn i chce być postrzegana poważnie, co nie jest dobrym pomysłem ostatecznie, ponieważ zawsze to w ustach kobiety będzie inaczej wyglądało i będzie inaczej odbierane. Dlatego właśnie uważam, że asertywność to jest pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Także wejdź sobie teraz na stronę RBC Master Club, sprawdź, czy jest tam coś dla Ciebie. Jeżeli tak, to korzystaj ze swojego rabatu, a jeżeli promocja się skończy, to i tak jestem przekonana, że jesteś w stanie znaleźć coś tam dla siebie, ponieważ staraliśmy się tak ustalić ceny, aby każdy mógł na miarę swoich możliwości finansowych znaleźć coś na zwiększenie swoich kompetencji. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w następny poniedziałek. W następnym Power Poniedziałku opowiem Ci o tym, jak wyglądały moje początki biznesowe. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.